Tak jest, jest nasz gość, a to sędzia Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego, do piątku prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry.
Kłaniam się. Panie sędzio, jak w wymiarze, w systemie wymiaru sprawiedliwości pan umiejscowiłby pan komisję weryfikacyjną do spraw rosyjskich wpływów, której powstanie umożliwił podpis prezydenta wczorajszy?
No, tej komisji się po prostu nie da umiejscowić w takim systemie, który wynika z konstytucji i z obowiązującego porządku prawnego, no bo ani nie jest to organ sądowy, ani nie jest to komisja śledcza sejmowa, ani nie jest to coś podobnego do komisji weryfikacyjnej, która jakiś czas temu weryfikowała kwestie własności kamienic w Warszawie, bo tam mieliśmy do czynienia z konkretnymi decyzjami administracyjnymi, które trzeba było, no tak mówiąc kolokwialnie, odkręcić.
To co to jest to ciało, ta komisja?
No, to się nie mieści w porządku prawnym. To jest jakiś twór zupełnie niezwykły, ale z całą pewnością niezgodny z naszym porządkiem prawnym.
A czy obywatel wezwany przed taką komisję pana zdaniem będzie miał prawo do obrony, bo prezydent zapewniał, że decyzje ostateczne będą dopiero po ewentualnie decyzji sądu administracyjnego, do którego można się odwołać. Widzi pan taką ścieżkę obronną dla obywatela wezwanego przed komisję?
Ona będzie bardzo trudna, bo decyzja tej komisji jest natychmiast wykonalna. Ona powoduje, że ktoś nie może pełnić funkcji, nie wiem, robić różnych rzeczy natury politycznej czy i tak dalej, a dopiero potem można odwoływać do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podważając samą procedurę. To nie jest to samo, co odwołanie w sprawach karnych. To jest jakieś postępowanie represyjne, ale bardzo nieokreślony jest również ten przedmiot tego postępowania. Co to oznacza, że ktoś jest pod wpływem rosyjskim, czy jak, w jakim zakresie
tu
jest pod wpływem rosyjskim?
W tej ustawie nie ma wyjaśnienia, czym jest
żadnego,
rosyjski wpływ, czy uleganie rosyjskiemu wpływowi.
To jest coś podobnego do oskarżenia o czary, tak? Nikt nie wie, co to są czary do końca, tak? I możemy swobodnie jakby zakreślać granice tego, co kto zrobił albo czego nie zrobił.
Czyli pana zdaniem nieprawdziwe jest uspokajanie przez prezydenta, polityków partii rządzącej, premiera, rzecznika rządu, że spokojnie, spokojnie, dwie instancje i dopiero ostateczna decyzja sądu będzie oznaczała, że ktoś może czy nie może kandydować, może ubiegać się o jakieś stanowisko, czy pełnić jakieś stanowisko.
No, myślę, że to jest po prostu nieprawda. No, wystarczy przeczytać tę ustawę. Tam nie ma żadnych dwóch instancji i nie ma kontroli sądowej w takim znaczeniu jak kontrola odwoławcza w postępowaniach o naturze represyjnej. A to jest takie postępowanie. To jest postępowanie represyjne, które powoduje dla osoby uznanej za będącą pod wpływem, czy no w jakimś zakresie, bo nawet z samego tytułu wynika, że jak już się stanie przed tą komisją, to już się jest pod wpływem, no to w postępowaniach typu represyjnego strona, która jest oskarżona czy obwiniona o coś, musi mieć pewne gwarancje. Tych gwarancji tu nie ma. I dlatego to się nie mieści w porządku prawnym i dlatego taka reakcja na tą, nie tylko w Polsce zresztą, także za granicą. I ja nie mogę pojąć, że pan prezydent albo tego nie rozumie i to jest fatalne, jeśli tego nie rozumie i konsekwencji nie rozumie, albo wręcz odwrotnie, doskonale rozumie i wchodzi po prostu w ścieżkę walki politycznej po określonej stronie. Nie ma to nic wspólnego z konstytucją ani z byciem strażnikiem konstytucji, więc jest to, no, ja jestem oburzony jako obywatel, jako prawnik.
I o tym oburzeniu, o decyzji prezydenta i o tym, czy obywatel będzie miał jakąkolwiek szansę przed tą komisją, rozmawiamy dalej z sędzią Laskowskim. Zapraszam na rmf24.pl, do radia internetowego rmf24 i na nasze wszystkie kanały społecznościowe. Panie sędzio, a czy pana zdaniem w ogóle sąd administracyjny, powoływany tutaj przez zwolenników powołania tej komisji jako ścieżka odwoławcza, czy sąd administracyjny w ogóle będzie mógł wchodzić w meritum sprawy? To, co ustali ta komisja i ewentualnie powiedzieć, nie, komisja nie ma racji.
Ja nie jestem specjalistą od postępowań tych administracyjnych, ale wydaje mi się, że sądy administracyjne badają jakby zgodność z prawem postępowania danego organu, czyli legalność wydania jakiejś decyzji, a nie badają poprawności takiej merytorycznej, tak? Nie oceniają, czy tam świadek mówił prawdę, czy nieprawdę, czy tam jest jakiś błąd natury faktycznej, czy prawnej. I z tego powodu ta kontrola się różni od tej procedurze karnej. A tutaj powinny być stosowane reguły podobne do procedury karnej, no bo efekt jest bardzo dotkliwy dla tego, którego dotknie.
To jest właściwie pozbawienie praw obywatelskich częściowo.
No w jakiejś części, tak? Nie będzie mógł ktoś kandydować do Sejmu, do Senatu, tak? No nie wiem, czego tam jeszcze robić.
Zresztą można uznać, że nie może zostać nawet sołtysem. Jeśli sołtys dysponuje jakimiś środkami publicznymi, tak, to jest to zakaz pełnienia funkcji, która wiąże się z wydawaniem środków publicznych.
Tak, ja się jeszcze zastanawiam, no, czy no, dziennikarze, nie wiem, wy nie dysponujecie chyba, ale w telewizji publicznej jesteście wymienieni. Jest sędziowie, no nie wiem, kto jeszcze tam, nawet do końca nie wiadomo, kto mógłby podlegać. I to mówię, dlatego mi się to kojarzy z tymi procesami o czary, bo tam też sądy były jednocześnie oskarżycielami i wydawały wyroki. I tak samo nieokreślony był przedmiot postępowania, tak? No może ja przesadzam z tymi czarami, ale naprawdę, no nie wiem, do czego by to można porównać.
Czy uprawnione jest zdanie, że ktoś wezwany przed tę komisję będzie pozbawiony prawa do obrony?
No nie wiem, tam chyba można występować z obrońcą.
Z pełnomocnikiem można, ale później bronić się przed decyzją takiej komisji.
No nie bardzo właśnie, nie bardzo jest ta procedura odwoławcza, nie ma tam jakiejś kasacji, nie ma tego wszystkiego, co jest w postępowaniu karnym, tak? No i pamiętajmy, że to nie są sędziowie, tylko to są wybrani politycy, którzy będą ten wymiar sprawiedliwości, mówię w cudzysłowie, sprawować. Więc to się nie mieści w pewnych regułach trójpodziału władzy. Nie może tak być, że posłowie jednocześnie są sędziami, tak, i sprawują władzę wykonawczą. Po to jest podzielone w Konstytucji, która przecież obowiązuje, żeby takich sytuacji nie było. No, nie
Pana
można.
Zdaniem prezydent tego nie wie?
No aż mi się wierzyć nie chce, żeby prezydent tego nie wiedział czy nie rozumiał. No jest to jedna z wersji, ale mówię, fatalna byłaby to wersja, no bo to źle by świadczyło o możliwościach pana prezydenta. No ale ta druga wersja to nie wiem, czy nie jest gorsza, no bo jeśli rozumie doskonale i podpisuje tę ustawę dla dobra obozu rządzącego i dla zwalczania jakichś przeciwników politycznych, no to nie ma to nic wspólnego ani z konstytucją, ani z demokracją.
Są ludzie, którzy twierdzą od wczoraj, że prezydent podpisując tę ustawę i dopiero odsyłając ją do Trybunału Konstytucyjnego, ale w tym trybie następczym, dokonał deliktu konstytucyjnego i to musi skończyć się Trybunałem Stanu dla prezydenta. Pan też tak uważa?
Ja nie chciałbym od razu ferować tutaj wyroków, prawda, bo to wymagałoby jednak zbadania, ale no, jeśli przeanalizujemy ten harmonogram pracy komisji i termin wyborów, no to rozumiem, że chodzi o każdy dzień, kiedy ta komisja już będzie mogła rozpocząć. Stąd tak szybki, nadzwyczajnie szybki podpis pana prezydenta, a wiemy, że skierowanie do Trybunału już po podpisaniu, no to jest jakaś tam procedura, która, jak widzimy, jak Trybunał szybko działa, w niektórych sprawach niezwykle powolnie i potem być może tam po latach ktoś coś orzeknie, a może nie orzeknie. No jeśli to była, taki był zamysł pana prezydenta, żeby ta komisja zaczęła działać i żeby mogła wydać jakieś orzeczenie, być może jedno albo dwa czy trzy przed wyborami, no a wiele na to wskazuje, no taka logiczna analiza tego wszystkiego, no to rzeczywiście być może jest to materiał do jakiejś odpowiedzialności.
Ta komisja, ten podpis prezydenta, to może być ingerencja w wynik wyborczy, panie sędzio?
Znaczy ta cała komisja, tak, to może być, no bo to wszyscy o tym mówią, że jest to Lex Tusk, tak, i że to jest skierowane przeciwko liderowi opozycji, czy jednemu z liderów opozycji. No to jeśli tak rzeczywiście jest, a wręcz dosłowne wypowiedzi różnych polityków o tym świadczą, no to jest to ingerencja w wybory. Jest to coś, co ma wpłynąć na wynik wyborczy, na sponiewieranie, że tak powiem, przeciwnika politycznego.
Pytanie, czy jeśli komisja zacznie działać, wezwie kogoś, nawet wyda decyzję, czy pana zdaniem Państwowa Komisja Wyborcza powinna taką osobę, nie wiem jak to nazwać, skazaną przez komisję, napiętnowaną przez komisję, z decyzją komisji wykreślić z listy wyborczej i czy ewentualnie niezrobienie tego może być potem podstawą do unieważnienia wyniku wyborów?
No ja myślę, że taki jest zamysł, że to ta decyzja komisji ma spowodować, że ktoś nie będzie mógł znaleźć się na liście. A nawet jeśli się znajdzie, to z takimi potencjalnymi konsekwencjami, o których pan mówi. No chodzi o wyeliminowanie kogoś z listy, tak? A przynajmniej jak sądzę, jeśli tego się nie uda zrobić, to postawienie go w taki stan, który będzie sobie trwał, no i wszyscy się będą zastanawiać, czy był pod wpływem, czy nie był pod wpływem, tak? Będziemy codziennie bombardowani różnymi doniesieniami o tym, jaki to był wpływ, a jaki on tam by miał zakres, a kiedy to było, na czym polegało. No i to w naturalny sposób osłabia szanse wyborcze czyjeś.
Biorąc pod uwagę te wszystkie zastrzeżenia konstytucyjne, prawne, o których pan mówi, że to bardziej komisja do spraw czarów, czy obywatel Michał Laskowski, gdyby jakimś cudem został wezwany, dostał wezwanie, stawiłby się pan przed taką komisją, panie sędzio?
No tak, nie chciałbym deklarować na 100%, że stawię się albo nie. No mogę tylko powiedzieć, że jako sędzia generalnie respektuję prawo, nawet jeśli ono jest w mojej ocenie złe, czy niedobre, niesprawiedliwe, czy niekonstytucyjne. No i pewnie bym się stawił. No. Wiele osób się pewnie stawi ze strachu przed tymi karami, które tam...
20-50 tysięcy?
One są dużo wyższe niż przed sądami karnymi, tak? Czyli jak ktoś się nie stawi w sprawie o zabójstwo, tak? I nie będzie zeznawał, to nie możemy go ukarać tak poważną karą, a tu możemy, więc no myślę, że to też ma, jest tym jakiś zamysł, tak? Jakaś myśl, bo twórcy pewnie spodziewali się tego, że wiele osób nie będzie chciało stanąć przed komisją.
A czy pana zdaniem, i to już będzie ostatnie pytanie dotyczące tej komisji do spraw rosyjskich wpływów, czy pana zdaniem powołanie tej komisji może być kolejnym, już trudno liczyć, którym elementem oceny TSUE, Unii Europejskiej, procedury naruszeniowej?
Myślę, że tak. Może się tak zdarzyć. To oczywiście będzie oddalone w czasie, bo te struktury działają powoli. Natomiast myślę, że z dnia na dzień to wpłynie na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. No, wizerunek, który się poprawił w czasie wojny w Ukrainie. No a teraz jakby kolejne potwierdzenie, że w Polsce nie ma odpowiedniego poziomu praworządności i że demokracja jest zagrożona. No, jesteśmy w gronie państw wymienianych wielokrotnie i w dokumentach europejskich, i w orzeczeniach europejskich. No wśród takich, gdzie ta demokracja i praworządność no, nie są na dobrym poziomie, nie są idealne, a w tej chwili to nawet już trudno mówić o jakimś stanie zadowalającym. To jest coś, co jest groźne i być może to się tak skończy, a może to jest jakiś wstęp znowu do wychodzenia z Unii Europejskiej, czy nie wiem czego, bo naprawdę po tego typu decyzjach, jak ta wczorajsza i no, wcześniejsza parlamentu, ale wczorajsza prezydenta, to, no, to człowiek się zaczyna nad tym zastanawiać, czy my nie zmierzamy do jakiegoś w ogóle autokratyzmu poza Unią Europejską. I wielokrotnie o tym mówiliśmy i tak od lat mówimy, że to są kolejne kroki, kroczki, kroczki.
To gdzie jesteśmy teraz?
No już bardzo daleko zaszliśmy i jesteśmy w roli takiej, to jak to tam był taki dowcip, czy coś o tej żabie, która w jakimś kociołku jest ciągle podgrzewana i ciągle mówi, no na razie nic się nie dzieje, bo jest tylko trochę cieplej, trochę cieplej. No jesteśmy już na granicy tego. To nie, no myślę, że ja nie mogę zrozumieć, że to nie budzi powszechnego oburzenia. No nie tylko prawników, polityków, tylko że ludzie jakby zobojętnieli na tego typu wydarzenia i jakby jest im wszystko jedno, czy to będzie ustrój demokratyczny, czy niedemokratyczny, czy jaki. No, pewne symptomy o tym świadczą, tak? Czy tam 45% w ogóle nie zamierza brać udziału w wyborach. No a wczoraj też nie widziałem jakichś manifestacji czy protestów.
A powinny być?
W mojej ocenie powinny. No spójrzmy, co się dzieje w Izraelu, tak? No próba właśnie pozbawienia Sądu Najwyższego jego uprawnień, czy bardzo istotnego ograniczenia tych uprawnień, no spowodowała no, masowe protesty ludzi, którzy rozumieją, na czym polega demokracja i na czym polega rola sądów i Sądu Najwyższego.
Mówi pan tak, jakby pan zachęcał do udziału w marszu 4 czerwca.
No ja tam do niczego nie zachęcam, bo zaraz mi powiedzą, że działalność polityczną prowadzę. Natomiast jako obywatel ja się na ten marsz wybieram, bo ja już nie widzę, jak mam inaczej protestować. No mogę oczywiście brać udział w takich audycjach jak ta i mówić, co o tym myślę, ale zastanawiałem się, czy jako sędzia mogę brać udział w takiej demonstracji i doszedłem do wniosku, że mogę.
Że to już jest ten moment?
Że mogę jako obywatel w ogóle brać udział w demonstracjach. Nie na zasadzie manifestacji politycznej, czy bratania się z działaczami politycznymi, czy przemawiania na trybunie, ale jako zwykły uczestnik tej demonstracji, no i wybieram się. No, chcę jakoś zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje już od lat, no a to, co wczoraj się wydarzyło, to jest jakaś no, kolejny bardzo duży krok w stronę, która dla mnie jest niebezpieczna, nieznana i niezgodna z konstytucją.
Sędzia Michał Laskowski jest naszym gościem, przypomnę. Panie sędzio, to o bieżących sprawach jeszcze. Czy Sąd Najwyższy jest w sporze kompetencyjnym z prezydentem o prawo łaski?
Nie jest i nigdy nie był.
To ale jutro Trybunał ma zająć się sporem kompetencyjnym.
Ja wiem, ale jest to fikcja pewna prawna i polityczna zresztą, która miała spowodować, że zatrzyma się postępowanie kasacyjne w sprawie panów Kamińskiego, Wąsika i dwóch innych. Ta metoda okazała się skuteczna, bo sąd właśnie zgodnie z przepisami uznał, że skoro jest spór, no to trzeba zawiesić postępowanie. Czekaliśmy 6 lat na jakiekolwiek działania Trybunału, który nie podjął żadnych działań.
I może jutro?
No i wreszcie podjął wtedy, kiedy Sąd Najwyższy w składzie, który rozpoznaje tę sprawę, no powiedział już dosyć, no ile możemy czekać, podejmujemy to postępowanie i wyznaczamy posiedzenie na 6 czerwca. I wtedy nastąpiła natychmiastowa reakcja, wcześniej nie odpowiadano nawet na nasze pisma w tej sprawie. Wyznaczono już kolejny termin, bo tam chyba któryś tam się nie odbył. No i zobaczymy,
bo nie ma
co
pewnego składu w Trybunale.
Nie
może
wiem,
jutro
co Trybunał,
będzie.
Czy w ogóle orzeknie i co orzeknie, bo tu możemy się spodziewać wszystkiego ze strony Trybunału.
A jak orzeknie, że w sporze kompetencyjnym prezydent ma rację i Sąd Najwyższy nie może zajmować się sprawą ułaskawienia przed prawomocnym wyrokiem na ministrów Wąsika i Kamińskiego, to co?
No nie ma żadnego sporu. My nie chcemy nikogo ułaskawiać przecież jako Sąd Najwyższy. To jest uprawnienie prezydenta. Gdybyśmy my chcieli stosować prawo łaski jako sąd, tak? A pan prezydent, jak wiemy, jest do tego uprawniony, no to byłby spór kompetencyjny. My tylko wypowiadaliśmy się w konkretnej sprawie, sprawie kasacyjnej. Te sprawy są powierzone Sądowi Najwyższemu, rozpoznawanie kasacji. I ona się wiązała z kwestią ułaskawienia przed wydaniem wyroku. Jest to ewenement. To się dotychczas nie zdarzyło w historii polskich prezydentów.
To była jedna z pierwszych decyzji prezydenta prawie 8 lat temu. A
no
teraz
właśnie
dopiero mamy finał tej sprawy.
No właśnie, no bo mówię, 6
lat
ponad. Jaki
będzie ten finał?
Tego nie wiem. Trybunał jest z jednej strony nieprzewidywalny w sensie prawnym i racjonalnym, natomiast przewidywalny do bólu, jeśli chodzi o oczekiwania strony rządzącej. Po prostu zawsze orzeka tak, jak to pasuje obozowi rządzącemu.
Chyba, że nadal nie będzie pełnego składu. Spodziewa się pan, że Trybunał odkłócił się, że już jest spacyfikowany, bo w Sejmie jest ustawa zmniejszająca ten pełny skład z 11 do 9?
No tu się można zastanawiać, co oznacza to odłożenie głosowania w sprawie tej właśnie tego pełnego składu, bo być może kogoś przekonano, tak,
zawahał
do zmiany
się pan przed przekonaną
decyzji. Ja tego nie wiem. Nie znam tych szczegółów działania Trybunału i życia wewnętrznego Trybunału.
A pana zdaniem, bo ten spór w Trybunale toczy się o to, czy Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału, czy nie. Pana zdaniem jest?
Wydaje mi się, że nie jest, chociaż też nie jestem specjalistą. Wydaje mi się, że tutaj powinna wejść w życie ta regulacja dotycząca kadencji, określenia i czasu. Natomiast nie chciałbym nawet się wypowiadać w tej sprawie jako ekspert. Ja uważam, że w ogóle tego typu spór i tego typu działania Trybunału, jak to między innymi w sprawie sporu kompetencyjnego, to jest coś żenującego. To bardzo źle świadczy o stanie prawa w Polsce, praworządności i o tym, czym jest obecnie organ, który ma nazwę Trybunał Konstytucyjny. No on przestał wypełniać swoją konstytucyjną rolę.
To jeszcze chciałem zapytać, panie sędzio, o to, co dzieje się w Izbie Karnej, do którą do piątku pan kierował, bo pan prezydent, mając 3 kandydatów na następną kadencję, postawił na jedynego z tej trójki, tak zwanego neosędziego, sędziego Kapińskiego, i natychmiast 3 przewodniczących wydziałów u pana w Izbie Karnej, już nie u pana, ale w Wydziale Karnym, złożyło rezygnację. To tylko gest, bunt? To zapowiedź jakiegoś paraliżu, wojny w Izbie Karnej?
Nie, myślę, że paraliżu nie będzie. I że nie będzie wojny jakiejś. No tam jest oczywiście bardzo głęboki podział między tak zwanymi starymi i nowymi sędziami, ale nie sądzę, żeby coś radykalnie się zmieniło. Ja rozumiem kolegów, którzy w ten sposób chcieli jakoś dać wyraz temu, co sądzą o tej dobrej zmianie w Sądzie Najwyższym i w ogóle w sądownictwie. No i jest też gdzieś kres jakby wytrzymałości, tak? Czyli takiej ludzkiej odporności na walkę ciągłą i współpracę w tej chwili już z nowym prezesem. Jak sądzę, to był już, to się przelało i koledzy zrezygnowali. Ja ich jakby rozumiem, chociaż są racje i one są też podnoszone w różnych dyskusjach po tej stronie, żeby nie rezygnować, żeby trwać, tak, i nadal bronić i tak dalej. Przewodniczący to są ludzie, którzy ściśle współpracują z prezesem w różnych sprawach, rozstrzygają różne wątpliwości, tam dbają o jednolitość w izbie. No i panowie po prostu tej możliwości współpracy nie widzieli.
A czego teraz należy spodziewać się w Izbie Karnej? I może być tak, jak sugerują niektórzy, że nowy prezes Izby będzie celowo układał składy orzekające tak, żeby w każdym składzie był tak zwany neosędzia?
Ja sądzę, że tak się nie stanie z różnych powodów. To zresztą deklarował pan prezes Kapiński, że tego nie będzie robił. Ja myślę, że nie należy tego robić choćby z tego powodu, żeby nie sparaliżować pracy Izby, bo to zacznie blokować rozpoznawanie spraw. Zaczną się różnego rodzaju zabiegi prawne, które będą jakby powodować, że te sprawy nie będą rozpoznawane. Więc choćby z tego powodu nie. Sądzę też, że do czasu poznania wyników wyborów będziemy w takim stanie oczekiwania i nie będzie żadnych drastycznych decyzji. Ja też jeszcze jako urzędujący prezes wyznaczyłem już składy orzekające aż do końca listopada tego roku. No i nie wiem, nie wydaje mi się, żeby pan prezes podważył tę decyzję, ale oczywiście może to zrobić.
Panie sędzio, to już ostatnie pytanie. A jest pan osobiście zawiedziony decyzją prezydenta, że postawił na neosędziego, i o czym to świadczy pana zdaniem?
Moim zdaniem to pan prezydent broni swoich decyzji o powołaniach sędziów. Czasem, jak pamiętamy, powoływał ich mimo zawisłych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowań odwoławczych i jakby przecinał wszelkie wątpliwości, nie czekając na wynik tych postępowań. I pan prezydent konsekwentnie zdaje się bronić tych swoich decyzji, bo znamy orzeczenia i nie tylko naszego Sądu Najwyższego, ale także Trybunałów Międzynarodowych, które tę procedurę podważają. I on chyba w ten sposób chce dać wyraz temu, że to jest wszystko okej i że ten kandydat, czyli właśnie powołany w tym trybie, może być prezesem Izby. No jest to coś niespotykanego, bo pan sędzia Kapiński jest wprawdzie bardzo doświadczonym sędzią. On był wiele, wiele lat sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Natomiast w Izbie Karnej ma najkrótszy staż ze wszystkich sędziów. To mija w czerwcu rok dopiero. Więc ja nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby ktoś z tak krótkim stażem, dotychczas w Sądzie Najwyższym chyba tego nigdy nie było, od razu obejmował tak ważną funkcję. Przeważnie to są osoby, które wszyscy już poznali, tak, mają jakiś stosunek do nich, zaufanie, tam, nie wiem, dobrze wiedzą, jakie są ich mocne i słabe strony. Co do pana Kapińskiego, prawdę mówiąc, nic nie wiemy. Poza tym, że głosowali na niego wszyscy neosędziowie czy nowi sędziowie.
Dziękuję pięknie. Sędzia Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego, był naszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.